Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Irański ajatollah podziękował papieżowi za jego słowa na temat przemocy w islamie. W krajach islamskich dialog międzyreligijny jest bardzo trudny. Muzułmanie patrzą tam na chrześcijan z poczuciem wyższości, uważa wikariusz apostolski w Arabii Południowej. W Rzymie trwają obrady Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. 23 sierpnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Handel ludźmi, organami, praca przymusowa, prostytucja to współczesne niewolnictwo i zbrodnia przeciwko ludzkości, napisał papież na Twitterze. To jedyna dziś forma publicznej działalności Ojca Świętego. W Watykanie opublikowano natomiast list, jaki skierował do papieża jeden ze zwierzchników muzułmańskich w Iranie. Wielki ajatollah Nasser Makarem Shirazi ze świętego dla szyitów miasta Kom podziękował papieżowi za jego wypowiedź na temat przemocy w islamie podczas konferencji prasowej w drodze z Polski do Rzymu.
Irański przywódca duchowy wyraża, podobnie jak Franciszek, zdecydowane potępienie okrutnego morderstwa francuskiego kapłana. Przypomina również, że zbrodnię tę potępiły także islamskie środowiska naukowe i zdecydowana większość muzułmanów. Jest to nauosobieniem najgorszego kryzysu współczesnej ery i nie należy do islamu. Jak jasno to potwierdziłeś, pisze ajatollah do papieża, podobne akty barbarzyństwa nie mają nic wspólnego z religiami i ich różnymi prądami myślowymi. Podkreśla, że wynikają one raczej z materialistycznego projektu jakichś skorumpowanych mocarstw, które szukają wyłącznie tego, by się nielegalnie coraz bardziej bogacić. Na szczęście rośnie świadomość opinii publicznej co do tych grup ekstremistycznych i terrorystycznych, więc możemy mieć nadzieję, że te działania wreszcie się skończą, napisał do Franciszka irański ajatollah Shirazi.
W Emiratach Arabskich chrześcijaństwo i islam to dwa różne światy, uważa biskup Paul Hinder, wikariusz apostolski dla Arabii Południowej. Jego zdaniem dialog międzyreligijny praktycznie tam nie istnieje. Co prawda organizowane są oficjalne kongresy i spotkania przedstawicieli różnych religii, a duchowni katolicy są traktowani z szacunkiem, jednak do dialogu pozostała jeszcze długa droga, mówi wikariusz apostolski dla Arabii Południowej.
Niełatwo nawiązać prawdziwy dialog. Nie jesteśmy prawdziwymi partnerami, nie stoimy na tym samym poziomie. To typowe dla krajów muzułmańskich. Tu na miejscu islam ma poczucie wyższości, dlatego trudno prowadzić szczery, otwarty dialog. Z drugiej strony trzeba przyznać, że muzułmanie są względem nas otwarci i uprzejmi, ale niełatwo nawiązać jakąś głębszą dyskusję. Trzeba by najpierw wypracować wspólny język, który pozwoliłby nam lepiej się porozumieć. Niejednokrotnie identyczne słowo ma różne znaczenia dla obu stron. Kiedy mówię na przykład o wolności religijnej, muzułmanin nie rozumie tego w ten sam sposób. Bardzo często odnoszę wrażenie, że są to dwa różne światy, co nie oznacza, że w codziennym życiu nie można mieć uprzejmych i przyjaznych relacji z muzułmanami. Ale od dialogu międzyreligijnego dzieli nas jeszcze długa droga.
W Rzymie trwają obrady Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Wśród delegatów są także Polacy. Uczestnicząca w spotkaniu Jolanta Szpilarewicz wskazała, że jednym z głównych tematów obrad jest problem formacji.
Formacji poświęcona była dzisiejsza sesja przedpołudniowa i zobaczyliśmy ten temat w bardzo szerokim zarysie. O problemach i o osiągnięciach formacyjnych mówiły osoby z konferencji kontynentalnej azjatyckiej, afrykańskiej. Również pochyliliśmy się nad tymi zagadnieniami na terenie Europy. Widać tutaj bardzo dużą specyfikę zmienną społeczną, kulturową danych krajów. Inne problemy towarzyszą osobom zanurzonym przecież w sprawach świata, w Afryce czy w Azji. Z innymi problemami borykamy się w Europie. Wspólne nam wszystkim jest to, że jesteśmy świeckimi pośród świeckich, że żyjemy w sercu świata, ogarniając wszystkie rzeczywistości tego świata. Jest to też szczególne spotkanie, możliwość wymiany myśli, doświadczeń, spotkanie z osobami z bardzo odległych krańców świata, gdzie jednak wszyscy pragniemy być tym fermentem ewangelicznym w tych rzeczywistościach, w których żyjemy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Święty Szczepan, pierwszy męczennik, modlił się za swoich prześladowców, tym samym toczył walkę duchową przeciwko szatanowi, który prowadził Szawła ku nienawiści. Idąc za jego przykładem, dziś także powinniśmy się modlić za terrorystów i prześladowców. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z księdzem biskupem Andrzejem Siemieniewskim. Materiał przygotowała Adrianna Sierocińska z wrocławskiego Radia Rodzina.
Zacznijmy od wspomnienia beatyfikowanych w grudniu 2015 roku franciszkańskich misjonarzy, ojca Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, którzy stają się chyba orędownikami w modlitwie o ochronę przed terroryzmem. Powstała nawet krucjata, której towarzyszy właśnie taka intencja. Czy to są patroni na nasze czasy?
Miałem to szczęście uczestniczyć w modlitwie przy beatyfikacji tych bohaterów wiary, franciszkanów, polskich franciszkanów, którzy oddali swoje życie w Peru i całą pewnością są męczennikami i jako tacy są też i patronami prawdziwie chrześcijańskiej, skutecznej walki ze złem.
Podczas pielgrzymki do Polski ojciec święty Franciszek odwiedził Bazylikę Franciszkanów, gdzie modlił się przy relikwiach błogosławionych męczenników. Jakie przesłanie płynie z tej modlitwy?
Myślę, że trzeba nam sięgnąć do samych korzeni chrześcijaństwa, a więc do Ewangelii, do dziejów apostolskich, generalnie do Nowego Testamentu. Wzorem dla męczenników z całą pewnością jest Jezus Chrystus. I zobaczmy, że kiedy padł ofiarą przemocy, tak pewnie można nazwać z jednej strony ofiarę Chrystusa na krzyżu, to przecież przyjął także tę swoją ofiarę krzyżową jako okazję do modlitwy. Ojcze, nie poczytaj im tego grzechu. Na tej modlitwie Chrystusa wzorował się także i święty Szczepan, pierwszy męczennik Kościoła chrześcijańskiego, ten, który oddał swoje życie i znowu modlił się na wzór Jezusa Chrystusa. Ojcze, nie poczytaj im tego grzechu, bo nie wiedzą, co czynią. Tutaj myślę, że musimy wczytać się dalej w dzieje apostolskie, żeby zobaczyć, jaka intencja leżała gdzieś w głębi tej modlitwy męczennika świętego Szczepana. Była to modlitwa o nawrócenie prześladowców. Jednym z tych, którzy uczestniczyli w tym zamachu terrorystycznym, można tak powiedzieć, na Szczepana, był przecież młodzieniec zwany Szawłem. Ten sam, który również pod wpływem tego wydarzenia i pod wpływem modlitwy męczennika Szczepana nawrócił się. I zobaczmy, że mówimy nie tylko o nawróceniu moralnym, odwróceniu się od złych czynów, mordowania niewinnych. To było też nawrócenie ku Chrystusowi, to było też przyjęcie dobrej nowiny. Dlatego wierni nauce Chrystusa, wierni nauce Pisma Świętego, pierwszych męczenników, modlimy się o nawrócenie terrorystów, nawrócenie prześladowców, najpierw nawrócenie moralne oczywiście, aby odwrócili się od swoich złych czynów, ale także o nawrócenie ku Chrystusowi. Modlimy się, aby Pan Bóg dotknął tych, którzy dzisiaj dyszą nienawiścią czy rządzą mordu, aby odnaleźli w Chrystusie swojego Zbawiciela i przez chrzest mogli wejść do Kościoła.
Ale na poziomie uczuć i emocji może być to dla nas bardzo trudne modlić się za kogoś, kto dopuszcza się zła, często będąc przekonanym przecież, że robi to w imię dobra.
Często traktujemy modlitwę jako rodzaj miłej przysługi. Modlimy się za kogoś w tym sensie, że chcemy mu się odwdzięczyć, albo chcemy być mili, albo chcemy pochwalić jego postępowanie. Ale zobaczmy, że modlitwa męczenników, przede wszystkim przytoczonego przeze mnie świętego Szczepana, męczennika, to nie miła przysługa, to walka duchowa. Szczepan wystąpił do walki. Była to walka duchowa, była to walka o zwycięstwo nad szatanem, który w sercu młodzieńca zwanego Szawłem prowadził go ku nienawiści. Szaweł dyszał rządzą mordu. To jest fraza z Pisma Świętego, z Dziejów Apostolskich. Szczepan wystąpił do walki i tę walkę zwyciężył. W tej walce odniósł zwycięstwo. Dlatego, kiedy mamy opory emocjonalne w modlitwie za terrorystów, za tych, którzy mordują, prześladują chrześcijan, być może trzeba zmienić też nasz obraz modlitwy. Modlimy się za kogoś nie tylko z wdzięczności za to, że dla nas jest dobry, nie tylko wtedy, kiedy chcemy być mili dla innych osób, ale także wtedy, kiedy o inne osoby walczymy, aby wydobyć je z królestwa ciemności i przenieść do królestwa światła.
Podczas dni w diecezji, które poprzedzały Światowe Dni Młodzieży, we Wrocławiu gościła grupa Irakijczyków. Ksiądz biskup też miał okazję z tą grupą się spotkać. Chrześcijanie z Iraku są jednymi z najbardziej prześladowanych na świecie, a jednak ci młodzi, których mogliśmy spotkać, a także biskupi, którzy im towarzyszyli, księża, duchowni, mieli w sobie radość i pokój. To było widać. To też zachwycało chyba wielu wrocławian i wszystkich, którzy przyjechali później do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Z czego zdaniem księdza biskupa ta radość, ten pokój wynikają?
Radość i pokój, które mogliśmy odkryć w naszych braciach z Iraku, tu mogę dodać, że miałem też okazję rozmawiać z duszpasterzami, którzy z nimi przyjechali. Rzeczywiście z jednej strony świadczyli o grozie prześladowań, których doświadczają tam w Bagdadzie czy w Irbilu, ale z drugiej strony świadczyli o mocy Ewangelii, o radości, która płynie no nie z żadnych pociech tego świata, bo sytuacja wspólnoty chrześcijańskiej w Iraku jest nadzwyczaj trudna, ale z pociechy Ducha Świętego i duszpasterze, i młodzi, którzy z nimi przyjechali, rzeczywiście promieniowali radością i mogli tej radości udzielać nam. To nie my musieliśmy ich pocieszać, ale to oni pocieszali nas tą pociechą, której doznają od Boga. Pamiętam, że kiedyś takie samo wrażenie miałem, kiedy Wrocław odwiedził jeden z duszpasterzy z Syrii, z Damaszku. Pocieszał we Wrocławiu tych, którzy może w jakimś przygnębieniu, smutku, melancholii przeżywają swoją wiarę i przypominał, co to jest pociecha Ducha Świętego. To jest przykład, co to znaczy modlić się o pociechę Ducha Świętego, także co to znaczy modlić się za prześladowców. Przecież nie w tym sensie, aby Bóg błogosławił ich czynom albo zostawił ich w spokoju. Nie, modlimy się za prześladowców, żeby Pan Bóg nie zostawił ich w spokoju, żeby niepokojem sumienia doprowadził ich do odwrócenia się od złych czynów, a zdarzają się takie rzeczy, znamy je przecież z ostatnich miesięcy czy lat, także aby ze swojego królestwa ciemności przeszli do wiary chrześcijańskiej. Wiemy o muzułmanach, którzy przyjmują wiarę chrześcijańską, wiemy o tych, którzy oddawali się także czynom terrorystycznym, którzy przyjęli Chrystusa. Jest to możliwe, jest to trudne, jest to bardzo trudne, wymaga to modlitwy, walki duchowej i o taką modlitwę apelują także nasi bracia z Iraku.
Nasi bracia z Iraku, chrześcijanie z Iraku z pewnością nas zachwycają. Myślę, że wzbudzają podziw też dla ich wiary. Ksiądz biskup wspomniał o tym, że sytuacja kościoła w Iraku jest nadzwyczaj trudna. Dużo w tym roku mówimy o miłosierdziu, o doświadczaniu miłosierdzia, ale też o jego świadczeniu. Hasło Światowych Dni Młodzieży brzmiało: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Przywołani przez nas chrześcijanie z Iraku mają przed sobą bardzo trudne zadanie. Być tymi, którzy czynią miłosierdzie, błogosławionymi miłosiernymi, będąc jednocześnie błogosławionymi prześladowanymi.
Trzeba znowu wrócić do biblijnych korzeni słowa miłosierdzie. Trzeba je oczyścić z jakichś milutkich, ale czysto ludzkich skojarzeń. Kiedy wydawałoby się, że być miłosiernym to znaczy pochwalać bliźniego za to, co robi i nie przeszkadzać mu, także wtedy, kiedy czyni źle. Nie, święty Paweł mówił o sobie, jestem pierwszym, który dostąpił miłosierdzia, ale co miał na myśli? Że Pan Bóg nie zostawił go w spokoju w jego terrorystycznych aktach przeciwko chrześcijanom. Nie, że Pan Bóg objawił mu się, ukazał mu jego zło. Szaweł powie po latach, jestem najgorszy ze wszystkich, bo prześladowałem Kościół Boży. Pan Bóg go w swoim miłosierdziu odnalazł, nie zostawił w spokoju, napełnił wyrzutami sumienia, doprowadził do spotkania z Chrystusem i doprowadził do wiary w Ewangelię. To o takim procesie święty apostoł Paweł powie, patrząc wstecz, dostąpiłem miłosierdzia jako pierwszy spośród grzeszników. Kiedy więc mówimy o miłosierdziu, także o roku miłosierdzia, o świadczeniu miłosierdzia tym, którzy czynią źle, to mamy na myśli to biblijne, apostolskie, pawłowe znaczenie miłosierdzia, a nie jakąś czysto ludzką obojętność wobec zła, bo to znaczenie słowa miłosierdzie byłoby pseudomiłosierdziem i nie ma nic wspólnego z Ewangelią.
Rozmawiamy o modlitwie w intencji terrorystów. W internecie pojawiają się strony, na których można adoptować terrorystę. Tak się te inicjatywy nazywają. I nawet kiedy nie są one sformalizowane, kiedy cała strona nie jest temu poświęcona, pojawia się też dużo zachęt, felietonów do tego, żeby terrorystę adoptować. Jak ksiądz biskup ocenia takie działania?
Myślę, że to bardzo dobra idea. ponieważ pomaga trwać w modlitwie za kogoś konkretnego, pomaga ukierunkować naszą modlitwę i nie stracić zapału. Możemy spotkać się z krytykami takiego postępowania. Te krytyki mogą być słuszne. Mianowicie, gdyby jedyną odpowiedzią na terroryzm miała być modlitwa czy modlitewne adoptowanie terrorystów, wiemy, że odpowiedź na to zagrożenie jest wieloraka, jest zupełnie inna ze strony państwa, ze strony wojska, ze strony policji, ze strony stosownych służb, które dbają o bezpieczeństwo. Nie mówimy o tym, żeby zastąpić państwową dbałość o bezpieczeństwo przez modlitwę, tylko żebyśmy jako wspólnoty ludzi wierzących tę naszą część modlitewną dołożyli do tych wszystkich działań, mając nadzieję, że Pan Bóg może trafić do serca także i tych, którzy czynią ewidentne, jawne zło, może ich nawrócić, tak jak uczynił to kiedyś z Szawłem, który stał się świętym Pawłem.
Wydaje mi się też, że możemy mieć problem z tym połączeniem adopcja, słowo adopcja, które kojarzy nam się zazwyczaj z dziećmi, i to słowo terrorysta. Czy tutaj też potrzebujemy takiego oczyszczenia tego naszego spojrzenia?
Z całą pewnością. Zobaczmy, co pisze święty Paweł w liście do Galatów, że Bóg wysłał do naszych serc ducha swego Syna, który woła w nas Abba Ojcze, w tym sensie przyjął nas, adoptował jako synów. A kto jest autorem listu do Galatów? No ten, który wcześniej, znowu zacytuję te słowa, dyszał żądzą mordu. Wtrącał do więzienia mężczyzn i kobiety. Wielu z nich przyprawiło śmierć, który pilnował szat podczas egzekucji bezbronnego chrześcijanina Szczepana. To ten sam po latach napisze z własnego doświadczenia. Bóg przyjął nas za swoich synów i wysłał do naszych serc ducha Syna swego, Ducha Świętego. To w tym sensie mówimy o adopcji. To nie jest adopcja milutka, uładzona, grzeczniutka. To jest walka duchowa o to, aby ludzie mogli odwrócić się od zła, a ostatecznie by mogli przyjąć Chrystusa i zostać chrześcijanami. Takiej ewangelizacyjnej akcji nam trzeba. Dzieje się już w wielu miejscach świata, Europy, w wielu krajach. Trzeba jej więcej. Trzeba się do tego zachęcać, trzeba o tym mówić, trzeba się o to modlić.
Księże biskupie, podsumujmy więc, o co prosić, kiedy modlimy się za terrorystę?
Myślę, że najlepiej zacząć odpowiedź na to pytanie od zachęty do lektury Dziejów Apostolskich. Przeczytać sobie, jak wyglądały początki działalności późniejszego apostoła Pawła. Przeczytać sobie, co robił Szaweł. Przeczytać bez wszystkich ugrzecznionych wyobrażeń o apostole z aureolą i zobaczyć, że czynił wielkie zło. I że kiedy mówił, że prześladował Kościół Boży i dlatego nie jest godzien nazywać się uczniem, że miał rację. Tak po prostu było. Ale Bóg w swoim miłosierdziu ulitował się nad nim i z łaski, nie z zasług, nie z uczynków, aby się nie chlubił, ale z czystej łaski przyjął go za swojego syna i uczynił z niego apostołem. Trzeba to przeczytać, trzeba to zobaczyć w całej jaskrawej mocy i modlić się, aby te sceny z Dziejów Apostolskich mogły odnowić się na naszych oczach. Już się odnawiają. Takie przykłady mamy. Pan Bóg dał je dla zachęty. Znamy z imienia, z nazwiska, z twarzy, z internetowych świadectw, tych, którzy odwrócili się od terroryzmu, a niektórzy nawet przyjęli Ewangelię i zostali chrześcijanami. Pan Bóg dał nam po to te świadectwa, by wiedzieć, o co się modlić i by nasza modlitwa w tej intencji trwała.
Ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Audycję przygotowała Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.